Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Pan poseł niewyspany, bo wczoraj był w Końskich.
Tak, to prawda. I tą trasę Końskie Gdynia gdzieś tam w środku nocy zrobiłem, ale już do boju. Jeszcze 2 dni kampanii zostały.
O kampanię zapytam za chwilkę. Na początek chcę pana zapytać o temat niewyborczy, choć w kampanii każdy temat staje się właściwie wyborczym. Premier Donald Tusk zapowiedział duży krok w kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozpoczęcie procesu wyłaniania wykonawcy lotniska. Wczoraj ogłoszono przetarg. Pan był pełnomocnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości do spraw CPK, taką twarzą tego projektu, można powiedzieć. To chyba powinien być pan zadowolony, że coś się ruszyło.
No, po pierwsze, to jest temat wyborczy, bo spór wokół CPK i wokół koncepcji rozwoju Polski to jest jeden z istotniejszych w ogóle też w drugiej turze i tu kandydaci prezentują różne jasno zdefiniowane stanowiska. O czym, jeżeli taka będzie wola pani redaktor, za chwilę, ale adrem do samego i sprawy. No radość bardzo ograniczona, ponieważ ten przetarg powinien być ogłoszony ponad rok temu. Co więcej, prawdopodobnie jest ogłaszany z przyczyn wyborczych, bo nie ma całego szeregu innych etapów, które powinny przed tym przetargiem zostać osiągnięte. Nie ma decyzji lokalizacyjnej, prawomocnej, bo samo CPK wycofało wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności. Od pół roku trwają odbiory projektu budowlanego i nie został odebrany, powinien być pół roku temu odebrany. Nie ma pozwolenia na budowę, ani nawet nie ma wniosku o pozwolenie na budowę. No i w tej sytuacji ogłaszanie rozpoczęcia, i to nie przetargu tak naprawdę, tylko jakby ściśle mówić dialogu konkurencyjnego, no będzie, no dialog konkurencyjny potrwa około 2 lata. I, no, i tak to niestety się toczy w tym CPK obecnie. I dlatego to jest spór między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, bo Karol Nawrocki mówi jednoznacznie tak dla CPK, tak dla rozwoju, poparł obywatelski projekt ustawy, będzie go dalej wspierał jako prezydent. A Rafał Trzaskowski, no... Znamy wszyscy jego wypowiedzi, znamy jego utrwalone zdanie na temat CPK.
Ale obecny rząd chyba też mówi tak dla CPK. Przecież pod koniec 2024 roku Rada Ministrów przyjęła ten wieloletni program CPK.
Tak. I teraz
Wojewoda
spójrzmy,
Mazowiecki wydał już decyzję lokalizacyjną.
Tylko nieprawomocną, bo samo CPK wycofało wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności i się teraz będziemy bujać, czekając na
odwołania. No ale coś się dzieje, bo konsultacje na Pomorzu też były prowadzone z mieszkańcami w sprawie przebiegu linii
kolejowych. To prawda, na podstawie umów jeszcze podpisanych za moich czasów i one są teraz realizowane. Natomiast no, oczywiście trzeba to docenić, że CPK nie zostało skasowane wbrew zapowiedziom obecnej władzy wtedy, kiedy była w opozycji. Zmieniła zdanie pod naciskiem społecznym. Natomiast jak spojrzymy chociażby w ten wspomniany tutaj wieloletni program finansowy, no to mamy tam samo lotnisko okrojone i opóźnione 4 lata. Natomiast no, co do połączeń kolejowych, z programu, który miał łączyć całą Polskę, którego założeniem było, że każdy Polak ma mieszkać w promieniu 30 minut od stacji kolejowej, gdzie będzie miał co najmniej kilka dziennie dobrych, szybkich połączeń, no został tylko ten tak zwany Y, czyli połączenie Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania i koniec kropka. Nawet chociażby Kalisz, w którym wczoraj był Rafał Trzaskowski, jest z tego wycięty i tamte pociągi nie będą się zatrzymywały. No więc to jest skala jak mniej więcej 4 do 100, bo mniej więcej około 100 polskich miast miało w tym systemie komunikacyjnym być podłączone. Teraz w tej nowej wersji 4.
Ciekawe, czy mieszkańcy Kalisza pytali wczoraj Rafała Trzaskowskiego o CPK. Fragment tego wiecu oglądałam, ale nie całość. Natomiast harmonogram CPK zakłada uruchomienie lotniska do końca 2032 roku. Realny termin, pana zdaniem?
Czy gdyby od jutra zajmowano się tym w sposób fachowy, z pełnym zaangażowaniem i dążąc do jak najszybszej realizacji, to tak. Natomiast no, patrząc, jak to się dzieje obecnie, to nie. No, znaczy ten nawet harmonogram, który jest obecnie opóźniony, czy jak mówi pan Maciej Lasek, urealniony w stosunku do naszego, to już w stosunku do tego harmonogramu są opóźnienia. Już powinien być drążony tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, nadal nie ma umowy podpisanej. Już powinna być decyzja lokalizacyjna z rygorem wykonalności, nie ma takiej ostatecznej. Już powinno być pozwolenie na budowę. Powinno być finansowanie, nie ma finansowania, bo wycofał się zewnętrzny inwestor, więc no, nie można powiedzieć, że żadne kroki się nie są wykonywane i to, że się w ogóle nie posuwa do przodu, ale posuwa się no, niezwykle wolno. I no, w takim tempie to ja mam obawę, czy 35, czy nawet 37 rok to będzie tutaj realny, czy to nie będzie taka historia jak historia budowania elektrowni atomowych w Polsce przez wiele, wiele lat.
No ale jak już powstanie, to trochę będziecie mogli mieć satysfakcję, że w końcu CPK powstało.
No ja jestem przekonany, że powstanie, bo po prostu najdalej za 2 lata będzie rząd, w którym się za to zabierze ktoś, kto tak i chce, i umie, i ma taki, no, takie biznesowe podejście, że po prostu jak się pojawia problem, to my go rozwiązujemy, a nie cieszymy się, że jest problem i mamy dobry powód, żeby znów o jakiś czas odsuwać realizację.
Jest pan przekonany, że za 2 lata wrócicie do władzy?
Ja nie wiem, czy my, czy samo Prawo i Sprawiedliwość, czy w innej koalicji, no ale wydaje mi się, że jeżeli 60% ludzi obecnie mówi, że za czasów tego rządu im osobiście żyje się gorzej niż za poprzednich, a tylko 10% mówi, że lepiej, no to w normalnym systemie demokratycznym nie ma opcji, żeby taki rząd wygrał wybory, żeby taki rząd utrzymał reelekcję. Gdyby tak miało być, to znaczy, że nie mamy w Polsce realnie demokracji, a nie chciałbym, żeby tak było, więc myślę, że tak, że inny rząd będzie. Jaki? Tego nie wiemy jeszcze, ale inny.
Ludzie są pewnie zniechęceni brakiem realizacji inwestycji, obietnic przedwyborczych, no ale jak ostatnio nawet członkowie koalicji przepraszali za to na wiecu w Warszawie. Zobaczymy, jak będzie. W Końskich wczoraj była debata telewizji Republika. Jedynym uczestnikiem był Karol Nawrocki.
Tak, można powiedzieć monobata bardziej niż
tak
debata.
Tak jest, bardziej taki wywiad. Pan nie oglądał tej debaty, bo pan wracał już wówczas do Trójmiasta. Jak pan ocenia to? Miało jakieś znaczenie ta debata, czy nie?
Znaczy, w ogóle już im bliżej do wyborów, tym cokolwiek ma coraz mniejsze znaczenie, bo już przytłaczająca większość elektoratu wyrobiła sobie zdanie. Nawet no, nie każdy też tak śledzi w czasie rzeczywistym, więc nawet no, pewne wiadomości, pewne sygnały trochę się rozchodzą w czasie i już tego czasu do wyborów zabraknie, żeby do wszystkich doszły. Natomiast z drugiej strony, ponieważ wszystko wskazuje, że ta różnica poparcia jest bardzo niewielka, więc pomimo, że jeszcze tam może 1% elektoratu albo nawet 0,5% elektoratu się jeszcze nie podjął decyzji, to może się okazać, że to jest 0,5% kluczowe, więc z drugiej strony, no jak jest tak blisko, jak jest, jak to mówią, na żyletki, to właściwie wszystko ma znaczenie i tutaj walka o każdy pojedynczy głos do ostatniego momentu, do ciszy wyborczej będzie trwała.
Ostatni sondaż dla RMF FM pokazuje, że Rafał Trzaskowski ma 47,5% poparcia, Karol Nawrocki prawie 46, 45,9, czyli 1,5% różnicy, rzeczywiście to właściwie nic. Niezdecydowanych jest jeszcze 6,5% wyborców. Trudno powiedzieć, na którą szalę się to przeważy.
Ja jestem oczywiście optymistą, czyli uważam, że na szalę Karola Nawrockiego. Argumenty, poza tym argumentem dotyczącym oceny rządu, a Rafał Trzaskowski jest oczywiście kandydatem tego rządu, więc jeżeli większość, przytłaczająca większość Polaków mówi, że żyje im się gorzej, to głosując na pełnię władzy tego rządu, no zasadniczo by głosowali za tym, żeby żyło im się jeszcze gorzej, a raczej ludzie tego nie chcą. Jest też, jeżeli spojrzymy na sondażownie, no to są różne wyniki i raczej te sondażownie, które lepiej przewidziały wynik pierwszej tury, jak na przykład Ogólnopolska Grupa Badawcza, wskazują na niewielką przewagę Karola Nawrockiego, a te, które gorzej, jak Opinia 24 czy Ibris, to w tych prowadzi Rafał Trzaskowski. Ale myślę, że jest jeszcze jeden tutaj istotny czynnik, to znaczy skala negatywnej kampanii, te kubły pomyj, które zostały wylane na naszego kandydata, powodują, że chyba znów jesteśmy niedoszacowani w sondażach i że ludzie być może trochę się wstydzą, być może trochę się boją niektórzy przyznać do poparcia Karola Nawrockiego, ale swoje wiedzą i w ciszy, w warunkach tajności, w zamkniętej budce wyborczej ten krzyżyk postawią. Natomiast na pewno nie jest tak, że mam jakieś poczucie triumfalizmu i tu naprawdę będzie walka o każdy głos do ostatniej chwili, a potem jeszcze walka o uczciwość procesu wyborczego, o to, żeby członkowie komisji wyborczych, mężowie zaufania dobrze przypilnowali tego całego procesu.
A dlaczego Karol Nawrocki nie chce przyjechać na Pomorze na finiszu tej kampanii, zawalczyć o głosy wyborców właśnie w naszym regionie? Bo odbędą się wiece poparcia dzisiaj w Sopocie, jutro w Wejherowie, no ale mieszkańcy nie zobaczą Karola Nawrockiego.
No dzisiaj, ale będzie na przykład Daniel Nawrocki dzisiaj o 18 w Sopocie właśnie przed Kościołem Świętego Jerzego, jutro o 17 na rynku w Wejherowie. Też będziemy my, czy Daniel, to szczerze mówiąc nie wiem, bo to się tak szybko toczy, że jeszcze nie miałem czasu się skontaktować. Natomiast w czym rzecz? No Karol Nawrocki odwiedził dokładnie każdy powiat na Pomorzu w tej kampanii, natomiast no, mamy 16 w Polsce województw. To nawet nie jest po jednym dniu na każde województwo, a jeszcze trzeba czasem no, częściej trochę być w Warszawie, siłą rzeczy są różne wydarzenia, debaty, no więc jest po prostu sporo województw w Polsce, których nie uda się między pierwszą a drugą turą odwiedzić. Niemniej tak jak mówię, to Karol Nawrocki z tych dwóch, którzy zostali, to jest tym kandydatem, który każdy powiat w toku kampanii odwiedził.
W ostatnich dniach mieliśmy kolejne rewelacje, jak podano, ABW miała obiekcje do Karola Nawrockiego.
Rzekomo.
Kiedy był, tak jest, kiedy był prześwietlany w 2020 roku, 2021 roku, zanim został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. No, zgromadzono tam materiały, które dotyczyły oczywiście sposobu przejęcia, zakupu tego mieszkania słynnego. Premier poinformował, że badający sprawę gdański funkcjonariusz ABW wydał negatywną opinię, a szef ABW mimo tego jej nie uwzględnił i wydał poświadczenie bezpieczeństwa. PiS składa zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Dlaczego?
No tak, no bo tu są trzy zasadnicze możliwości i każda zła dla premiera. Punkt pierwszy, skłamał żywe oczy i nic takiego nie miało miejsca. Po prostu ordynarnie kłamie.
Ale pan to wie, że premier kłamie?
Ja tego mówię, są trzy opcje. I jedna z tych trzech na pewno. Ta jest bardzo prawdopodobna, bo delikatnie mówiąc, zdarzało mu się to w życiu. Opcja druga, nie kłamie. I faktycznie takie negatywne opinie tam były. I to są opinie dyskwalifikujące Karola Nawrockiego. To w takim razie, czemu przez półtora roku nie cofnięto mu poświadczenia dostępu bezpieczeństwa? To znaczy, że premier jako nadzorujący służby specjalne i koordynator służb specjalnych popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków. I wreszcie wersja trzecia. Są takie opinie, faktycznie, ale ich treść jest taka, że one faktycznie no, nie powodują jakiegoś cienia na Karolu Nawrockim i nie należało mu cofać tego poświadczenia, no to wtedy premier i koordynator nie popełnili przestępstwa niedopełnienia obowiązków, ale popełnili przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej, ponieważ wszystkie dokumenty postępowania są objęte klauzulą. Jeżeli premier mówi na ich temat prawdę, to znaczy, że złamał przepisy dotyczące dostępu do informacji niejawnych, chyba że po prostu kłamie. No my złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, żeby tę sprawę zbadała, no bo i premier, i koordynator służb specjalnych kłamać nie powinni, to niestety nie jest przestępstwo, ale nie powinni ujawniać tajemnic państwowych, nie powinni przekraczać uprawnień i nie powinni nie dopełniać swoich obowiązków. Ale w ogóle, proszę zwrócić uwagę, no my tutaj, i to bardzo szanuję, rozmawialiśmy o CPK, czyli o istotnej sprawie dotyczącej przyszłości Polski, natomiast no między tą drugą turą to jest jakiś cyrk. No my prawie w ogóle nie rozmawiamy o ważnych sprawach dla kraju, tylko o tym, kto tam kogo zna i który patostreamer i freakfighter tam coś o czymś powiedział. To jest przerażające.
No tak, rzeczywiście tutaj kampania przed drugą turą była bardzo gorąca, ale tak, mieliśmy informacje, mieszkanie przejęte w niejasnych okolicznościach, kontakty ze światem przestępczym, udział w ustawkach, gloryfikowanie przemocy, bo to też się pojawiało.
Nie przesadzajmy z tym gloryfikowaniem. Natomiast no, to jest tak.
Ale zadam panu pytanie.
Oczywiście.
Też podawanie sobie silnych używek podczas debaty.
No takich jak papieros silnych.
Tak, natomiast no, papierosa nie palimy podczas debaty i jeśli kandydat na prezydenta nie wytrzymuje ciśnienia i musi sobie używkę jakąś podać, to też trochę o nim świadczy. Ale niech pan sobie wyobrazi, że takie wątpliwości pojawiają się wokół kandydata Platformy Obywatelskiej, to jak PiS by zareagował na to?
To było bardzo długie pytanie, pani redaktor, i tam pojawiło się bardzo wiele wątków, więc muszę coś sobie wybrać z tych. No to nie wiem, chociażby to bardzo silnej używki, no tak silne jak papieros, to są akurat te saszetki nikotynowe, to jest trochę nowa rzecz. Jeszcze nie mamy kulturowego zwyczaju w Polsce, jak się ich używa. Na papierosa się wychodzi, ale kawę na przykład, ja tu rozmawiałem z panią redaktor, piję i chyba nikt nie uzna, że jest to coś złego. Więc jak się taki zwyczaj ustali, no to pewnie już będziemy wiedzieli. Karol Nawrocki brał udział w 8 debatach, niektórych dużo dłuższych, więc mówienie, że nie jest w stanie wytrzymać, no po prostu nie jest prawdą, bo tak wchodząc w tę poetykę nieraz wytrzymywał.
Podczas innych debat też zażywał.
Ale też są takie, podczas których nie zażywał, tak? No, ma taki zwyczaj czy nałóg, można powiedzieć, no szokujące, prawda? Dorosły mężczyzna, to powiem na przykład, prezydent Andrzej Duda, jak kandydował w 2015, to palił papierosy. Wow.
Nie, no każdy ma jakieś nałogi, no więc, ale no, chodzi o to, że teraz podczas debaty, no nie wiem, jointy będą kandydaci palić.
No. Nie, no to jest daleko idąca różnica, ponieważ joint, jeżeli państwo nie znają tego pojęcia, no to mówi o paleniu narkotyków, które są w Polsce nielegalne. To jest jednak różnica. Zresztą, ponieważ pojawiły się takie insynuacje, to Karol Nawrocki taki test wykonał, pokazał wyniki testu, nie stosował żadnych nielegalnych substancji wspomagających. Rafał Trzaskowski jakoś nie chce takich testów przeprowadzić.
No, ale nie ma powodu chyba.
Ciekawe,
no
czemu nie ma
powodu?
Skoro jego ludzie insynuowali to Karolowi Nawrockiemu, ludzie z jego sztabu, no to niech świeci przykładem, to niech pokaże. Bardzo proszę, ja też mogę się w każdej chwili poddać razem z panem Sławomirem Nitrasem, na przykład ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Nie ma sprawy. Jeżeli tutaj mówimy o tych innych sprawach, to przecież Karol Nawrocki nigdy się tego nie wypierał i nie twierdził, że on jest takim człowiekiem jak Rafał Trzaskowski. Czyli wychowanym w jednej z najlepszych warszawskich, najbogatszych rodzin, który od dziecka chodził do dobrych szkół, miał korepetycje, miał wyjazdy zagraniczne i miał generalnie całe życie podane na tacy. Życiorys Karola Nawrockiego to jest życiorys milionów Polaków, taki jak i mój i wielu innych, którzy wychowali się na blokowiskach albo w popegeerowskich wsiach w latach 90., 2000 wczesnych, którzy w związku z tym nie mieli lekko w życiu, którzy mieli różne sytuacje, z których być może teraz nie wszystkich by byli dumni. Nie każdy z nas chciałby, że może wszystko, co robiliśmy 20 lat temu czy 25 lat temu, oglądało teraz światło dzienne.
Oczywiście, ale każdy z nas w młodości różne rzeczy robił. Ale
i pewnie wielu na jego miejscu by popadło w jakieś środowiska przestępcze, czy że tak powiem, no stoczyło się.
No ale właśnie
się.
O to chodzi, że Karol Nawrocki też miał kontakty
Karol Nawrocki, pomimo że takie kontakty miał, w sensie, że w jego szeroko pojętym towarzystwie też występowały takie osoby, założył rodzinę, skończył studia, zrobił doktorat, pracował, uczył się, pełnił kolejne szczeble służby urzędniczej. No mówiąc najkrócej, wyszedł na ludzi. I to, że 20 lat temu miał jakąś styczność z tego rodzaju środowiskami, gdyby miało go skreślać, to jest tak naprawdę sygnał od ludzi takich jak Rafał Trzaskowski, od tej tak zwanej warszawki, nie lubię tego słowa, która mówi do milionów Polaków, znajdźcie swoje miejsce. Wy, dlatego że jesteście z blokowisk, dlatego że byliście kibolami, dlatego że znaliście może jakichś nieciekawych ludzi, dla was pewne miejsca w Polsce są zamknięte. One są tylko dla nas, dla warszawki, dla elit. No tak nie będzie i myślę, że Polacy
tylko
też tak uważają.
Panie pośle, no pan i ja nie kandydujemy na prezydenta jeszcze. Pewnie też tam w młodości różne rzeczy robiliśmy.
Ale kandydowałem na posła na przykład, też funkcja
tak
publiczna.
Tak jest, ale abstrahując od tego, czy to kandydat PO czy PiS, czy taka osoba, która no, ma niejasną przeszłość.
Nie, bardzo jasną. No myślę, że już nie ma osoby w Polsce bardziej prześwietlonej niż Karol Nawrocki.
Tak, ale wokół której są takie wątpliwości. Czy taka osoba ma moralne prawo, żeby być prezydentem, pana zdaniem?
No to jest właśnie dobre pytanie. Czy osoba wychowana na blokowisku, czy osoba, która otarła się o środowisko kibiców czy kiboli, czy osoba, która 20 lat temu poznała przelotnie, podała rękę, spotkała się w jakimś miejscu z kimś nieciekawym, to ma być osoba skreślona na całe życie. To ma być osoba, dla której pewne miejsca w Polsce są zamknięte, bo one są otwarte tylko jak jesteś z tego wąskiego grona osób też o nieciekawie, bo przecież jest rzeczą niekontestowaną, że na przykład, nie wiem, mama pana Rafała Trzaskowskiego była tajnym współpracownikiem SB i donosiła na SB również na członków swojej rodziny. To nie dyskwalifikuje i nie przekreśla człowieka. To, że w warszawskim ratuszu zatrudnia panią Gontarczyk, która była oficerem SB odpowiedzialnym za operację zamordowania księdza Blachnickiego, to go nie skreśla.
Na kogoś coś się znajdzie, ale na Karola Nawrockiego było bardzo dużo tych rzeczy.
No więc dla mnie to, że młody chłopak z gdańskiego blokowiska w młodości chodził na mecze albo raz brał udział w ustawce, jest zdecydowanie mniej skreślające niż to, że człowiek z elit jako dorosły człowiek w swoim najbliższym otoczeniu zatrudniał oficera SB odpowiedzialnego za zamordowanie księdza Blachnickiego. Albo że podległe mu służby miejskie sponsorowały działalność pedofila z Targówka. Dla mnie osobiście to jest bardziej dyskwalifikujące niż to, że ktoś, mówiąc krótko, jest prostym człowiekiem, który z trudnego środowiska wyrósł i doszedł do czegoś w życiu.
No to już to ocenią wyborcy.
Oczywiście, jak zawsze w wyborach.
Zapraszamy i zachęcamy oczywiście do udziału w wyborach. Bardzo dziękuję.
I ja bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.